Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Te słowa świętego Pawła odnosimy do nas. Jan Paweł II w adhortacji mówiącej o powołaniu i misji świeckich w Kościele Christi Fidelis Laici te słowa szczególnie przypisał świeckim chrześcijanom. Jesteś posłany do swojego środowiska, aby z radością dzielić się wiarą, czyli radosną nowiną o miłości Boga do człowieka. Twoje oikos to rodzina, pierwszy krąg ewangelizacji. Twoje oikos to sąsiedzi, drugi krąg ewangelizacji. Trzecim kręgiem ewangelizacji oikos to przestrzeń twoich studiów lub twojej pracy. Tu spędzasz wiele godzin i wkładasz wielki wysiłek i twórcze zaangażowanie. To jest miejsce realizacji twojego powołania. Jest to bardzo trudny teren. Nasza przestrzeń studiów czy pracy jest często przestrzenią nieprzyjazną dla Boga i dla Kościoła. Spotykamy ludzi, którzy określają się jako niewierzący lub agnostycy. Często wypowiadają się nieprzychylnie o księżach i kościele, opowiadają z sarkazmem zasłyszane lub przeczytane wiadomości o rzekomych skandalach osób duchownych, ile negatywnych, złośliwych uczuć wychodzi z takich wypowiedzi i w takich rozmowach. Nieraz czujemy się źle lub wręcz atakowani, gdy wiedzą, że jesteśmy we wspólnocie zaangażowani w Kościół. Nie jest to dla nas ani przyjemne, ani łatwe. Wiemy, że na całym świecie chrześcijanie są w różny sposób prześladowani, a nawet giną śmiercią męczeńską dlatego, że należą do Chrystusa. Nie możemy się lękać. Nie możemy ukrywać naszej wiary i przekonań religijnych. Musimy wiedzieć jasno, w co wierzymy, a w co nie. Świadomi naszej wiary musimy umieć ją uzasadnić, czy nawet obronić. W twojej pracy, w twoim środowisku studenckim masz być świadkiem, czyli solą dla ziemi i światłem dla świata. Jezus powiedział do apostołów: idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Tak, jak owce między wilki. Niejednokrotnie jest taka sytuacja. Nie lękaj się. Jestem z tobą, mówi Pan. Jestem z tobą. Jak ma realizować się ewangelizacja oikos w tym trzecim sektorze? Zaczynamy od modlitwy. Robimy rozeznanie z pomocą Ducha Świętego przestrzeni naszego środowiska. Nie można tak tylko ogólnie modlić się za wszystkich. Trzeba poznać pole walki. Wypisać sobie na mapie naszej modlitwy, kto kim jest. Rozróżnienie i kategorie. Są osoby, z którymi jesteśmy w jednym pokoju, czy przy jednym biurku i codziennie po kilka godzin się spotykamy, może wspólnie realizujemy jakiś projekt, laboratorium, albo jesteśmy w jednej grupce studenckiej. Są osoby, które są blisko i nam przewodzą, na przykład adiunkt na uczelni czy profesor, kierownik produkcji albo szef grupy operacyjnej, zarząd spółki i tak dalej. Są osoby, z którymi tworzymy spółkę lub są stałymi klientami naszych usług. Na co dzień spotykamy ludzi, którzy jawnie deklarują swoje przekonania antykościelne, antyreligijne lub wiemy o ich niemoralnym życiu. Obnoszą się z tym, widzimy ich postępowanie w pracy, chwalą się rozwiązłością, nieraz nas atakują lub dyskryminują, bo wiedzą, że jesteśmy katolikami. To jest mapa naszej przestrzeni życiowej, ale również strategii walki. Musimy znać i rozpoznać, jak i za kogo bierzemy się szczególnie. Może pracujesz w małym zespole, masz wspólnika w firmie prywatnej, masz klientów, którzy dostarczają produktów do Twojej pracy albo odbierają owoc Twojej pracy. To też jest Twoje oikos. Są osoby, które spotykasz regularnie i coś Ciebie z nimi łączy. Musisz jasno określić, kogo bierzesz na pierwszy plan. Za kogo szczególnie bierzesz się w modlitwie? Najpierw modlitwa. Modlitwa do Ducha Świętego. Może otrzymasz jakieś szczególne światło, że masz się skupić na jednej osobie, nie pomijając oczywiście reszty. Niech tak będzie. Jakaś okoliczność. Okazało się, że Twój kierownik, który żyje swobodnie i co jakiś czas zmienia sobie kobiety, wpadł w poważne tarapaty, podwinęła mu się noga. Może Twój promotor, deklarujący swój ateizm i antykościelną postawę i wywiera presję na Ciebie lub innych w grupce, ale akurat wiesz, że on ma kryzys życiowy, małżeński. Na przykład bardzo choruje mu córeczka. Mapa naszej walki modlitewnej nabiera kolorów i znaczeń. To jest ekscytujące, choć trudne dla Ciebie, bo jesteś często bombardowany i obrywasz od właśnie tej osoby. Wiedz o tym, jeśli ktoś bardzo Ciebie poniża, rani, czy też wyśmiewa, to on woła o Twoją miłość. Tak, on potrzebuje Twojej miłości, której źródłem jest Bóg. Gdy spotykacie się w komórce, w małej grupce, trzeba rozmawiać, trzeba dzielić się terenem walki duchowej, która toczy się w środowisku Twojej pracy lub Twoich studiów. Wspólnota jest dla Ciebie wsparciem. Może też być źródłem jakiegoś światła czy inspiracji dla Twoich poczynań ewangelizacyjnych. Razem z Tobą wspólnota modli się za Twoje oikos i wspiera Ciebie, abyś wytrwał i nie ustał, zniechęcając się brakiem szybkich rezultatów. Trzeba być wytrwałym, jak to niektórzy mówią, trzeba być długodystansowcem. Codziennie rano oddawaj się Duchowi Świętemu i proś, aby Cię napełnił miłością do tych ludzi, których spotkasz, ale też odwagą i cierpliwością, tak aby radość Boża promieniowała z Ciebie. Nie możesz iść do pracy smutny i przygnębiony, że znów musisz się spotkać z nimi. Radość w oczach, na Twojej twarzy, w postawie jest pierwszym świadectwem, jest Twoim wizerunkiem, który mówi o tym, że Bóg jest dobry. Dziękuj Panu z samego rana, że masz środowisko Oikos. Dziękuj za ludzi, których dziś spotkasz. Dziękuj za dobro, które w nich jest. Dziękczynienie jest Twoją siłą. Nie narzekaj, nie krytykuj, nie użalaj się nad sobą. Wszyscy jesteśmy słabi. Mamy swoje słabe punkty, wady, grzechy. Dziękuj, że Pan chce się Tobą posługiwać, że właśnie tam Ciebie postawił. Ale pamiętaj, bądź uczciwy w pracy, kompetentny, dobrze wypełniaj swoje obowiązki, aby nie czepiali się Ciebie. To też jest Twoje świadectwo, Twoja kompetencja, Twoja pracowitość. Nie możesz zaniedbać pracy, zajmować się sobą jakaś rozlazłość, rozleniwienie. Przyjdzie taki moment w Twoich relacjach w Oikos, że zrobi się szczelina. Będziesz mógł kogoś podtrzymać na duchu, ktoś, kto przeżywa kryzys, coś się w jego życiu zawaliło, a Ty mu podasz rękę. Jakiś wypadek, choroba, katastrofa. Tu ważne jest nie Twoje wyrachowanie, ale empatia, czyli współodczuwanie z Twoim nieszczęśliwym bratem, którego życie się rozsypało. Możesz mu powiedzieć jakieś dobre słowo, słowo nadziei. Możesz na przykład zaproponować modlitwę o uzdrowienie chorej córeczki. Możesz spędzić z nim czas, gdy jest zdesperowany i chce zrobić jakieś głupstwo. Możesz zaproponować inną pomoc. Duch Święty ci podpowie. Może jeszcze nie czas, żebyś zaprosił go na kurs Alfa, ale modlitwa za niego, czy rozmowa na temat wiary, czym ona jest dla ciebie, może być takim promykiem światła, które pojawi się w ciemnościach jego życia. Ważną jest z twojej strony postawa przyjazna. Nie zrażaj się, jeżeli będzie odrzucał twoją pomoc. Często ludzie tak reagują. Nie dowierzają, że to jest szczere i prawdziwe. Może przy następnej sposobności w rozmowie osoba, której pomagasz, ujawni swoje wątpliwości, czy też poglądy dotyczące religii, kościoła, wiary. I chociaż nie jesteś ekspertem w teologii i nie musisz się znać na wszystkim, to jednak, tak myślę, z pomocą Ducha Świętego będziesz mógł rozmawiać, a może nawet zaproponować osobę bardziej kompetentną. W modlitwie nie ustawaj, bądź przyjazny, mimo że doznałeś przykrości, a nawet odrzucenia z jego strony. Zasada jest taka: zło dobrem zwyciężaj. Praca i studia to ogromny teren misyjny. Niektórzy z was noszą koszulki z logo kursu Alfa lub Wody Życia, czy jakimś cytatem Ewangelii. Przez takie znaki również dajemy świadectwo, prowokujemy. Dobrze jest mieć zaproszenie na kurs Alfa albo wizytówkę Wody Życia. Możemy się nimi posłużyć w odpowiednim czasie, chcąc zaproponować komuś jedno lub drugie. Chciałbym, abyście teraz, dzisiaj, w małej grupce, otworzyli swoje mapy walki ewangelizacyjnej i opowiedzieli o swoim środowisku pracy lub studiów, o konkretnych ludziach, których nosicie w swoim plecaku modlitewnym. Rozmawiajcie o tym, aby wspierać się wzajemnie w walce duchowej, bo to jest nasz wspólny front. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. On was posyła jak owce między wilki. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.